przyjechaliśmy późnym wieczorem.
Florian Kroenke, pierwszy starosta gorzowski.
Ciemno, miasto nieoświetlone, bo to ze względu na naloty lotnicze nie wolno było palić światła. Na dworcu ciemno, dworzec już spalony i tylko widać naokoło płonące domy. Gdzieś, no to zgroza panowała straszna, no ale musieliśmy, na dworcu nie wolno było zostawać, ze względów bezpieczeństwa tam wojsko przepędzało, więc od razu postanowiliśmy pójść do komendantury wojennej, do wojennego komendanta, z którym mój przyjazd był uzgodniony wstępnie. No i teraz idziemy, co kawałek, co chwilę odzywa się: stój, kto idzie od... A to były posterunki, które nie puszczały. Mieliśmy na szczęście między sobą jednego człowieka, który władał doskonale językiem rosyjskim i od razu mówił, idzie grupa Polaków, która jest umówiona z komendanturą wojenną. Proszę, idźcie dalej. I tak po kolei przychodziliśmy. Przychodzimy do komendantury, okazuje się, że pana komendanta już nie ma i jest nieuchwytny, będzie dopiero jutro rano. I że dopiero rano może z nami. No i dopiero na drugi dzień rano zaczęły się całe te nasze rozmowy, uzgodnienia, to znaczy jakiego rodzaju uzgodnienia. Ja poinformowałem, jaki jest skład naszych władz, jak się ukonstytuowaliśmy, że jest starosta, jest burmistrz, jest lekarz powiatowy, jest kierownik ekipy, jest człowiek, który zajmuje się aprowizacją. No i on to zaaprobował, ale mówił, proszę, to już wasze rozmowy powinny być prowadzone teraz z Niemcami, którzy mają tu swoje przedstawicielstwo, swoją organizację. No i w ten sposób zaczęły się tego rodzaju rzeczy.
Kiedy 27 marca 1945 roku przyjechała pierwsza grupa operacyjna w ilości 43 osoby, przewodniczył im Florian Kroenke.
Zofia Nowakowska, przewodnicząca gorzowskiego klubu Pioniera.
Zastali w mieście około 30 tysięcy Niemców, stałych mieszkańców Landsberga, ale ani on, ani oni nie wiedzieli wtedy, że Niemcy zostaną wysiedleni za Odrę. I należało stworzyć takie warunki, żeby obydwa bardzo kontrowersyjne sobie narody, polski i niemiecki, mogli tworzyć przyszłość, czyli mogli budować Gorzów Wielkopolski. No to była wtedy sprawa bardzo poważna, bo ci, którzy przyjechali z Florianem Kroenką, to byli ci, co przeżyli wojnę, którzy byli bardzo skrzywdzeni, którzy stracili rodziny, stracili najbliższych i mieli teraz przebaczyć tym, z którymi mają żyć. No pewnie, że ci, co zostali w Gorzowie, to mieli niewiele wspólnego z metodą Hitlera, ale mimo wszystko byli Niemcami. Byli tym narodem, który zawsze był w kontrowersji do narodu polskiego.
Wtedy, jak my przyjechaliśmy, to z Niemcami była wojna. Były przecież boje. Tutaj przyjechaliśmy w Kostrzyniu, niedaleko 40 kilometrów stąd przebiegał front. Kostrzyn przechodził z rąk do rąk. Było słychać odgłosy toczących się walk. No, była ostatni etap walki o dojście do Berlina. Taka była wtedy sytuacja i w tej sytuacji myśmy przyszli i ludzie, którzy przyjechali, no to przecież wszystko byli ludzie, którzy byli umęczeni przez Niemców, którzy doznali, że to nie było zaskanie. I w tej sytuacji nasz stosunek do Niemców przecież był na, powiedzmy, jak to określić, na platformie bardzo przecież czułej. Nasze spotkanie z nim, myśmy powiedzieli, że my przychodzimy tutaj jako prawowici właściciele tych terenów. Nie przynosimy zemsty, nie przynosimy odwetu. Przychodzimy, ażeby objąć tę ziemię w posiadaniu i wprowadzić państwowość polską i kulturę polską. Nie przynosimy odwetu. Nasze stosunki czy wzajemne współżycie opierać będziemy na zasadach współżycia międzyludzkiego, uszanowania prawa i niedyskryminacji nikogo. To nie były czcze słowa, a za tym poszły czyny. Pierwsze zarządzenie polskiego starosty, jakie tutaj było, dotyczyło ludności zasadzie ludności niemieckiej.
Nic się w tym czasie od marca do lipca 1945 roku nie działo bez zgody Józefa Draguna, Józef się wtedy nazywał, komendanta wojennego. Józef Dragun, kiedy został przez Birzarina, czyli dowódcę 5 Armii Uderzeniowej, mianowany komendantem wojennym miasta Landsberga, zaraz natychmiast powołał taką tymczasową administrację niemiecką, złożono samych tubylców, którzy na rękach nosili przepaski, że to jest Deutsche Kommunist, no i im powierzył administrację. Chodziło o to, żeby uporządkować miasto po tragediach wojennych, no żeby spisać żyjących Niemiec, żeby zabezpieczyć jakoś egzystencję tym, którzy pozostali.
W Gorzowie były wtedy dwie plagi. Plaga dezynterii, zgłoszono już nawet przypadek podejrzenia o tyfus, i drugie choroby weneryczne. Kobiety wszystkie, czy w większości, były pozarażane chorobami wenerycznymi. W związku z tym polski starosta do ludności niemieckiej w pierwszym swoim wystąpieniu czy obwieszczeniu podał, że zorganizowane jest badanie i leczenie bezpłatne. W rozmowie z lekarzami okazało się, że te dezynterie można by łatwo opanować, posiadając węgiel aktywowany, ale go nie ma. Więc zorganizowaliśmy natychmiast metodą chałupniczą produkcję tego węgla aktywowanego dla zwalczania dezynterii. I zbiórkę leków po aptekach rozbitych, opuszczonych i tak dalej na rzecz leczenia tych chorób wenerycznych, żeby ulżyć. Co jeszcze zrobiliśmy? Lekarze po przeprowadzaniu tych badań, jak stwierdzili u kobiety chorobę weneryczną, wydawali jej zaświadczenie w języku rosyjskim. Mieliśmy człowieka, który umiał po rosyjsku, wypisywali. Dzisiaj to się wam może wydawać trochę śmieszne, że papierkami choroby weneryczne się za... Ale wy wczujcie się w sytuację tam wtedy tych kobiet, które znajdowały się w opłakanym stanie. Jeżeli ona miała takie zaświadczenie, przylepiała sobie na drzwiach, czy pokazywała, ten czytał po rosyjsku, widział jakieś pieczątki, to widział, że jest jakaś organizacja, jest on pod jakimś tam ewentualnie nadzorem, czy ta kobieta jest pod jakimś nadzorem, wtedy to oddziaływało. A mieliśmy dowody, że w niektórych przypadkach rzeczywiście to podziałało, ale przede wszystkim te kobiety poczuły się trochę jakoś inaczej, poczuły, że ktoś zaczął się nimi opiekować. Przecież to były, ludzie żyli tu w szoku, w kompletnej apatii, więc takie zaświadczenie dawało im jakąś, no chociażby pozory jakiegoś uporządkowania, jakiejś praworządności. Dowiedzieliśmy się po tym, że takie zaświadczenia były nawet przedmiotem handlu. No to wam może świadczyć, że one były cenione, że to może śmieszne się wam wydawać, ale wtedy w tamtych warunkach to nie było śmieszne.
Pamiętam po prostu tak fotograficznie ulice tutaj dzieci wrzesińskich.
Barbara Trawińska w 1945 roku miała 7 lat. Córka repatriantów.
Gdzie było takie ogromne budynki stały, takie potężne, straszne. Pytam ojca, co? I tam było więzienie, a w podwórzu stoi jeszcze szubienica, na której jeszcze po wojnie wieszali Niemców. Te wszystkie gruzy pamiętam. Od dworca, jak się szło do katedry, to były po prostu górki, tylko sterczały te ogromne schody tych wielkich, pięknych kamienic. Gruzy były... Bardzo długo, bardzo długo.
Znałem go osobiście.
Zdzisław Karaśkiewicz, jeden z pionierów Gorzowa.
Ja się spotkałem z nim w 1945 roku. Mianowicie, przyjechałem do Gorzowa w kwietniu 1945 roku razem z grupą operacyjną z Inowrocławia. 25 kwietnia zatrudniony zostałem w zarządzie miejskim, jak tu przyjechałem w zarządzie miejskim, początkowo jako kierownik wydziału kadr, a następnie skarbnikiem miasta. Podpis mój wspólnie z Piotrem Wysockim, proszę pana, widnieje na wydanym przez zarząd miejski bonie, czyli pieniądzu zastępczym. Bon ten był w obiegu miejskim od lipca do października 1945 roku.
Państwo na ziemiach zachodnich nie miało możliwości pomocy. Powstało Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Owszem, Władysław Gomułka nawet w 1947 roku pomógł dużo, ale początki były trudne. Nie tylko, że to, że nie dochodziły jakieś ustawy czy jakieś komunikaty, kiedy okazało się, że zatrudnieni poszczególni mieszkańcy Gorzowa, ci, co przybyli z pierwszej grupy, nie mają żadnego wynagrodzenia. Jedyne zupki, które mogły tylko w czasie obiadu spożywać do domu, też ich nie wolno było zabrać. Wprowadzono kartki żywnościowe. Te kartki nie były realizowane, bo nie było mąki, nie było chleba. Do chleba dokładano ziemniaki, nie było drożdży. Więc wymyślił pan Leon Kruszona, wiceprezydent miasta, pierwszy, bardzo zasłużony, że trzeba dać w obieg bony. Bony to był tak pieniądz zastępczy, którego drukarnia miejska drukowała, to było wielkość mniej więcej znaczka pocztowego i były w nominale 2, 5, 10 i 50 złotych. I tymi bonami zostali pracownicy wszelkich urzędów wynagradzani, czyli tak zwana pensja. Za te bony mogli kupować u kupców, w sklepach produkty, czyli czy tłuszcze, czy mięso, czy proszki, wszystko to, co jest do życia codziennego potrzebne. A z kolei i rzemieślnicy, i właścicieli, czy rzeźni, czy sklepów, tymi bonami spłacali zarządowi miejskiemu podatki. I w ten sposób koło się zamykało. Te bony nie były, nigdy nie wyszły ani na powiat, ani poza Gorzów. No ale ktoś tam w sierpniu 1945 roku zgłosił do Warszawy, że miasto na zachodzie samorzutnie wydaje sobie bony bez porównania Banku Narodowego. I w sierpniu przyjechała komisja, zlikwidowała matrycę, zlikwidowała wszystko, co było przygotowane do wypłaty i w ten sposób w październiku zakończyła się operacja, czyli obieg tych bonów.
Wójt był w jakiś sposób mianowany. Przychodził człowiek i było widać, że jest jakiś rozgarnięty. Tak. Z tego. Pan będzie wójtem. Bo, ale ja nigdy wójtem nie byłem, ja nie byłem, nic nie szkodzi. A jakie będą moje zadania? Twoje zadanie, jak najwięcej polskich napisów, jak najwięcej polskich flag i zatrzymywanie każdego Polaka i namówienie go, żeby usiadł tutaj i tu pracował, żeby pozostał i ściągał swoją rodzinę. Takie są twoje zadania. A reszta to już będzie należała do ciebie, od twojej inwencji, od twojej inteligencji. Była więc reguła. W każdą sobotę spotkanie z wszystkich wójtów w starostwie i tutaj się omawiało, co który z nich zrobił, co który ma zrobić, jak powinno być, jaka jest sytuacja. No takie bezpośrednie instrukcje i omawiania nie sprawy wsi, sprawy każdego osadnika. Chodziło o konkretnych, sołtys musiał wiedzieć o każdym człowieku, skąd jest, ile ma dzieci, co robi, co może robić, co potrzebuje. No tego rodzaju kontakty bezpośrednie. I przychodzili ludzie ze sprawami do starostwa.
Tu mogę powiedzieć, że on dbał o ludzi, bo proszę pana, bardzo był uczulony na potrzeby wsi. Mianowicie proponował nam, bankowi rolnemu, ażebyśmy stworzyli pożyczki, nie tacy, cośmy dali, ale już życie szło dali, ażeby, proszę pana, udzielać inne pożyczki tym repatriantom. Mianowicie na konie, na krowy, na owce, na uprząż, na drobne remonty, na sadownictwo i nawet na pszczelarzy, proszę pana, bo pszczelarze też byli już. Więc on chciał, żeby takie pożyczki, więc z tego wynika, że on dbał o ludzi.
Ja im przedstawiałem, na czym polega zasada i nasze intencje i zasada naszego postępowania. Oto, ażeby każdemu wpoić, że on jest u siebie gospodarzem, że on jest na tej wsi gospodarzem, że nikt inny nie ma nic więcej do powiedzenia niż on sam ma tutaj do powiedzenia w swoich sprawach. I doszedłem do wniosku, że to będzie dobrze, jeżeli to odbywałoby się publicznie jako władza ludowa, która to znaczy, że ta władza ma współpracować, ma być w ludzie i dla ludu. To było dla nas wtedy, to słowo lud miało inne znaczenie niż mu później wytworzono.
We wszystkich oficjalnych spotkaniach, we wszystkich oficjalnych pismach szła daleko idąca pomoc komendanta wojennego. I trzeba to przyznać, że na przykład w tym czasie, kiedy rzeczywiście marzec, kwiecień, były straszne niedobory, wyżywienie, no nie mówiąc o chlebie, ale i masła, i tłuszczu, wszystkiego, to z polecenia Draguna były wydzielone bochenki chleba dla 252 kolejarzy, którzy pracowali na kolei. I komendant wojenny swoim pismem adresował, że do 15 kwietnia będzie dostarczał chleb dla tych pracowników na podstawie pisma właśnie PKP. Ale do lipca miał Florian Kroenke duże kłopoty właśnie z administracją radziecką, ponieważ na ulicy obecnie 11 listopada były magazyny, w którym składane były części poszczególnych fabryk.
Kiedyś byłem w Warszawie. Warszawa nas niestety nie informowała o umowach, które zawierano, uzgodnieniach, które zawierano z władzami centralnymi, innymi, z władzami wojskowymi. Jak ja wróciłem z tej Warszawy, mówię do komendanta Draguna, proszę pana, byłem w Warszawie i słyszałem, że magazyny wszystkie mają być zdane władzy polskiej. A pułkownik Dragun wiedział o uzgodnieniu między władzą tą, że magazyny znajdujące się tam, gdzie jest administracja polska, nie mające charakteru militarnego, mają być przekazane władzom polskim. Takie było uzgodnienie. Ja o nim nie wiedziałem, Dragun o nim wiedział. Jak ja to wyczułem i wyczułem, że takie uzgodnienie jest i uzyskałem potwierdzenie tej informacji telefonicznie przez Warszawy, to twardo zacząłem o te magazyny walczyć. Doszło do tego, że uzgodniliśmy termin, kiedy te magazyny będą zdane. Ale termin się odwlekał. To znaczy, jak ja przychodziłem, żeby uzgodnić termin, to pułkownik Dragon mówił, proszę pana, pan jest zmęczony, ja jestem zmęczony, należy nam się chwila odpoczynku, a żona czeka na nas z podwieczorkiem. No to ja nie mogłem powiedzieć, że nie idę na podwieczorek. Poszliśmy na ten podwieczorek i skończyło się uzgodnieniem, że ustalimy termin, on dzisiaj nie umie powiedzieć, ale jutro to on mi powie termin. Ja zadowolony, on zadowolony, rozeszliśmy się. Na drugi dzień do pana pułkownika, jak jest. Panie Florianie, no pamiętam oczywiście, ale nie ma majora tam X, jest w delegacji, jak wróci, to ja od razu. No i tak to się ciągnęło i ciągnęło i ciągnęło. I wreszcie nie ma innej rady, ja już mówię, moja cierpliwość się wyczerpała, a mnie informują, że z tego magazynu wywożą. To ja do komendanta milicji, żeby postawił posterunek milicji przy magazynach. Żołnierza Dragun wezwał i powiedział, jak ty mogłeś podopuścić, żeby obok ciebie stanął polski milicjant. Pułkownik poczuł się obrażony. Przyszedł do mnie bardzo, w bardzo przykry sposób. Poświadczył, powiedział panie Florianie, wypowiedział mi pan wojnę, i w takim razie będziemy wojować.
Miałem to wielkie szczęście poznać człowieka niezwykłego.
Henryk Maciej Woźniak, były prezydent Gorzowa.
Człowieka, który zapoczątkował proces wielkich zmian, zakorzeniania polskości w Gorzowie, na ziemi gorzowskiej, na ziemi lubuskiej. Człowieka, któremu jednak nie dane było dokończyć tej wielkiej wizji, którą wykreował w 45, 46 i następnych latach budowania zrębów polskiej administracji tutaj na ziemi lubuskiej. Ten szacunek dla wartości, szacunek dla drugiego człowieka, szacunek dla prawdy, dla sprawiedliwości, dla uczciwości nie pozwoliły znaleźć się w czasach, które nadeszły na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Były to czasy burzliwe, czasy, kiedy kończyła się ta pionierska, romantyczna próba budowania polskości, a nadchodziły czasy indoktrynacji politycznej, czasy, w którym ideologia komunistyczna nie zostawiała miejsca na nic innego. On w tych czasach, ze względu na właśnie swoje przekonania, na głęboką wiarę, na właśnie na uczciwość, na szacunek dla ludzi, nie mógł się znaleźć. Takie jest moje odczytywanie jego tamtej historii.
Byliśmy małżeństwem bardzo już długo. 30 lat, 40, już nie pamiętam, już się myli. Nie, moje dzieci już mają 55 lat. to bardzo długo, a mimo to ten okres to był tak blisko, tak niedawno, bo to był ten, z którego był, powiedzmy, rzeczywiście z całym sercem oddany, całą duszą. Pamiętam chyba jedną z ostatnich rozmów takich, ja mówię, chyba najpiękniejszy okres swojego życia to w Gorzowie. On mi tak, to wiedziałem, że jestem potrzebny. Wiedziałem, że mogę coś zrobić, że to ma sens, co robię. Każdy miał tu swoją rolę, swoją funkcję. Faktem jest, że on był takim bardzo przedsiębiorczym, pomysłowym. No przede wszystkim tak gorącego patrioty to ja nie spotkałam. Gdzie on siedział w czynie, no dla niego ojczyzna była przed rodziną, można powiedzieć. Chociaż nie zaniedbywał rodziny, broń Boże.
Bardzo mądry, bardzo ludzki. Bardzo ciepły, z ogromnym poczuciem humoru i ogromny autorytet dla każdego w naszej rodzinie. Dla mojego brata, dla moich kuzynów, dla wszystkich, absolutnie. Z dziadkiem moja więź absolutnie była ogromna, bez wątpienia, a dziadek zawsze wszystko potrafił w taki sposób opowiedzieć i to było ciekawe. On potrafił te wszystkie różnice pokoleń przeskoczyć w minutę i wszystko w taki sposób opowiadać, że każdego to interesowało. Absolutnie żadnej różnicy pokoleń z dziadkiem nie czułam i gawędziliśmy sobie, rozmawialiśmy od najbardziej prozaicznych do najbardziej poważnych spraw godzinami naprawdę.
Wspominał czasami Gorzów?
Wspominał bardzo często i był bardzo, bardzo, to miasto bardzo ważne dla niego i obecne w jego życiu. Bardzo dużo mówił naprawdę, opowiadał różnych historii. Ja bardzo w ogóle za dziadkiem tęsknię.
Był bardzo dumny z tego miasta, że tak się pięknie rozwija, że tak właściwie już nie ma śladów tej strasznej zniszczenia. To było okropnie zniszczone miasto.
Zobaczyłem i zakład, i produkcję, i ludzi. I muszę wam powiedzieć, że jestem pod silnym wrażeniem. Ja dawno nie odniosłem takiego uczucia, dziwnego skojarzenia, jak tutaj dzisiaj oglądając ten ogromny zakład. No Stylon zna się przecież z szeregu publikacji. Nie ma chyba w Polsce człowieka, dziecka, który by o Stylonie nie słyszał. Czyli to już jest otoczone. Ale tu nie tylko o to chodzi. Ja wam powiem, że ja z tym wiążę jeszcze inną sprawę. Wiążę z początkami tutaj naszego życia nowego na ziemi gorzowskiej. Wtedy chodziło o to, że właściwie mury Stylonu i wszystko to tutaj straszyło. Straszyło tą straszną pustką. I chodziło o to, że wtedy przecież w tamtym okresie, gdzie usilnie każdy się starał, żeby wytworzyć klimat jakiejś stabilizacji, chodziło o to, ażeby w tym Stylonie coś zaczęło się jakoś dziać. I wszyscy atakowali, kogo było można. No niech się coś w tym Stylonie do diabła zacznie dziać, niech tam kilku ludzi chociaż się kręci, niech coś robią. W rzeczywistości ja osobiście nie umiałem sobie wyobrazić, że ten zakład, duży zakład, może zatętnić, czy jak to będzie wyglądało, pełnią życia, że to będzie stanowiło żywy organizm, który będzie pracował na rzecz narodu polskiego. I ja dzisiaj zobaczyłem i, jak to się mówi popularnie, zatkało mnie. Zatkało mnie, a jednocześnie, no nie będę się wstydził tego powiedzieć, rozczuliło mnie. Ten sen, to marzenie o szklanym zakładzie, powiedzmy to tak, się faktycznie spełnił.
Także on, mimo że moje dzieci już tylko urodzone w Warszawie, bo ja to się w Wągrowcu rodziłem, to jednak z tym Gorzowem jesteśmy związani jak z żadnym innym miastem w Polsce. No może bardzo, powiedzmy, umiał stwarzać atmosferę rodzinną, dbał o to, żeby rodzina była i obywatelsko w porządku, i rodzinnie w porządku. Umiał to życie organizować, był wspaniałym człowiekiem, szlachetnym, dobrym, mądrym. Może przesadzam, ale tak go oceniałam.